temat pierwszy, otóż przedłużenie prac nad projektem Zatrzymaj aborcję niepokoi. Tak napisał rzecznik też Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz dr Paweł Rytel-Adrianik. Niepokoi fakt przedłużenia się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję. Księża biskupi proszą o modlitwę, ale także w intencji ochrony praw człowieka do życia. Tak w komunikacie napisano. W środę odwołano najbliższe dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas których, jak miano to czynić, była inicjatywa Komitetu Ustawodawczej. Tutaj pani Kaja Godek powiedziała, że publiczne było wiadome, że będzie dziś składany wniosek o niezwłoczne rozpatrzenie tego projektu. Tak się nie stało. Pytamy się, dlaczego, może zbieg okoliczności, może jakieś przeszkody techniczne, no ale właśnie. Naszym gościem jest ksiądz profesor etyk, moralista Paweł Bortkiewicz, znany z felietonów, nie tylko w Radiu Maryja. Witamy serdecznie księdza profesora po spotkaniach rekolekcyjnych za oceanem.
Cześć Boże, witam. Cześć bardzo.
Cześć Boże. I prosimy o komentarz, jako też i kapłana, ale też jako etyka i człowieka, który związany jest właśnie z nauką moralną Kościoła.
Rzeczywiście sprawa jest bardzo niepokojąca, dlatego że dotyczy podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia. Tutaj może poczynię takie drobne rozróżnienie czy drobną uwagę, że mówimy o prawie do życia jako podstawowym prawie człowieka, co nie znaczy, że ono jest prawem najważniejszym, ale jest niewątpliwie prawem podstawowym, bez którego nie można mówić o istnieniu ludzkim, a zatem nie można mówić o wszystkich pozostałych prawach człowieka, prawie do wolności, prawie do pracy i tak dalej. A więc jest to prawo fundamentalne. W najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu jest to prawo fundamentalne i spór, który dotyczy tak zwanej aborcji, jest w gruncie rzeczy sporem o ochronę podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia. Dlatego niepokoi to, że w różnych zawirowaniach politycznych, które skądinąd są niewątpliwie dramatyczne i przeżywamy okres burzy i naporów i przeżywamy nieustanne zmagania starego układu z dobrą zmianą, ale mimo tego wszystkiego trudno jest zrozumieć to, że sprawa procedowania tego prawa przebiega tak bardzo z tak dużym oporem. Niedawno usłyszałem zresztą w Toruniu, w naszym środowisku usłyszałem zdanie jednego z księży, że Bóg może upomnieć się o te życia ludzkie. I to jest zdanie, powiedziałbym, bardzo poważne, bardzo mocne, które trzeba rzeczywiście, myślę, wziąć pod uwagę i skierować to zdanie w stronę tych, którzy są zaangażowani w te problemy procedowania. Dlaczego ta sprawa jest ważna? Po pierwsze dlatego, że właśnie rzeczywiście dotyczy prawa podstawowego, jakim jest prawo do życia. Po drugie, dotyczy konkretnie w tym etapie batalii, który się rozgrywa, dotyczy prawa do życia w stosunku do osób szczególnie można powiedzieć poszkodowanych, bo są to, jak wiemy, chodzi tutaj o zakaz tak zwanej aborcji eugenicznej, a więc aborcji, która dokonuje się ze względu na rozpoznaną wadę wrodzoną dziecka. Więc mówimy tutaj o dzieciach, które są naznaczone stygmatem cierpienia, które są naznaczone stygmatem szczególnej słabości. I przecież naturalny odruch ludzki, naturalny odruch elementarnej wrażliwości humanistycznej, humanitarnej, naturalny odruch człowieczeństwa jest taki, że właśnie w takiej sytuacji w sposób szczególny chcemy zainwestować wszystko, co możliwe, żeby takie życie właśnie słabe, dotknięte cierpieniem od zarania, żeby je chronić. I nie ma chyba większego aktu barbarzyństwa, jak właśnie akt taki, w którym takie życie, naznaczone tak zwaną niską jakością życia, zostaje w sposób radykalny, brutalny, perwersyjny wręcz, potraktowane jako życie, które powinno zostać zniszczone. A więc powiedziałbym, że ta walka toczy się zarazem o pewien poziom człowieczeństwa w naszej kulturze społecznej, w naszej kulturze politycznej, kulturze narodowej. I to wszystko wyznacza powagę tego tematu. Dlatego tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której bezwzględnie musimy wspierać zarówno modlitwą, słowem zachęty, a także w razie potrzeby czynem, te działania. Mówiąc o czynie, mam tutaj na myśli no chociażby zbliżający się dzień 25 marca, dzień o życia, świętości życia, w którym no na pewno wyjdziemy na ulicę, czy będziemy w jakiś sposób właśnie manifestować nasze przywiązanie za życiem i to zamanifestowanie trzeba po prostu wyrazić.
No właśnie, to jest takie nasze zadanie, takie małe, bo można powiedzieć, że księże profesorze, tak odrabiamy zaległości, jeśli chodzi o Dzień Święty, prawda, niedzielę i tak dalej, powoli, powoli. Natomiast tutaj jakoś, no nie wiem, czy są jakieś naciski, czy jakaś taka obawa, że może coś, nie wiem, zaszkodzimy Europie, że nie ma tego akcentu, prawda, że życie jest święte, bo Bóg daje życie. Daje i mówi, kiedy koniec, kiedy początek, kiedy koniec.
Tak, no przy czym oczywiście my mamy do czynienia na pewno z prawem europejskim, które jest bezprawiem, które jest wyrazem ewidentnej kultury śmierci. No kiedy Jan Paweł II opisywał kulturę śmierci w swojej niezapomnianej encyklice Evangelium Vitae, on zwraca uwagę na to, że ta kultura śmierci stała się wyrazem zdziczenia naszej cywilizacji. To są oczywiście moje słowa komentarza, ale dlaczego ośmielam się tak to nazwać? Bo Ojciec Święty, wywodząc opis tej kultury śmierci od zabójstwa Abla przez Kaina, pokazywał, że sam fakt zabijania drugiego człowieka jest faktem prastarym. Ale to w naszych czasach to, co do tej pory było traktowane jako patologia, jako zbrodnia, jako akt odczłowieczenia, zostało uznane za normę prawną. To jest cecha naszej współczesności, to jest cecha XX wieku, w którym właśnie prawo wyznaczyło nakaz, możliwość i nakaz stosowania aborcji, możliwość i nakaz stosowania eutanazji. I to jest pierwszy element tej kultury śmierci, który rzeczywiście budzi ogromne zaniepokojenie. Druga sprawa. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że za tym prawodawstwem, które jest w gruncie rzeczy bezprawiem, stoi pewna wizja relacji wolności i prawdy. Mianowicie wolność zostaje oderwana od prawdy, zostaje zdewastowana ta jedność wyrażająca istotę człowieka. Mówiąc konkretnie, proszę zauważyć, że na przykład w tych argumentacjach za aborcją pojawiają się równie wulgarne, co prymitywne hasła w rodzaju mój brzuch jest moją własnością. To oznacza oczywiście zanegowanie prawdy, że to nie jest kwestia polipa na rośli czy jakiegoś guza na brzuchu, czy w brzuchu, ale to jest kwestia nowego życia. To jest zakwestionowanie elementarnej prawdy o tym, że od momentu zapłodnienia mamy do czynienia z zawiązkiem nowego życia ludzkiego, nowej istoty ludzkiej. To jest zakwestionowanie tej prawdy, a na bazie tego zakwestionowania zostaje rozdmuchana absurdalnie wolność, mówiąca właśnie o tym, że skoro mój brzuch, tak zwany mój brzuch, jest moją własnością, to ja mam prawo zadecydować o nim w sposób dowolny. To jest właśnie ewidentny, powiedziałbym, przykład, czym grozi zanegowanie prawdy i absolutyzacja wolności. Grozi po prostu zamachem na ludzkie życie. I sprawa trzecia, na którą Jan Paweł II zwraca uwagę, to to, że u podstaw całej tej rzeczywistości stoi ostatecznie zanegowanie czy zakwestionowanie wrażliwości na Boga. Zakwestionowanie wrażliwości na Boga bowiem staje się jednocześnie zakwestionowaniem wrażliwości na człowieka. Kto nie uznaje Boga jako Boga, ten sprzeciwia się najgłębszej koncepcji osoby ludzkiej. Tak można powiedzieć na podstawie encykliki papieskiej. Bo tak to po prostu jest. Można by było na ten temat tutaj snuć jeszcze tę refleksję, ale wracam do pytania ojca o to, dlaczego tak się dzieje. No właśnie, żyjemy oczywiście w klimacie kultury śmierci, który jest klimatem bardzo rozpowszechnionym. I to jest na pewno klimat, który niszczy naszą Europę, który powoduje, że ta Europa dziczeje i po prostu stacza się ku pewnej samozagładzie. Oczywiście ten klimat przenika też Polskę, przenikał ją w minionych latach, od lat 50., zwłaszcza poczynając od pamiętnej ustawy stalinowskiej, narzuconej nam przez Moskwę, która doprowadziła do działań, nie waham się powiedzieć, wręcz ludobójczych, jeżeli chodzi o niszczenie populacji w narodzie polskim. To jest jedna sprawa. Ostatnie lata przynosiły też działania, jak wiemy, w całości wyrażające się w uległości wobec dyktatu brukselskiego i dyktatu tak zwanego prawa europejskiego. mówię tak zwanego, bo trudno mi zgodzić się z tym, żeby uznać te dyrektywy unijne, część przynajmniej z nich, o których tutaj mówię, uznać je za normy prawne. Natomiast w chwili obecnej, no to co przeżywamy w ostatnich latach, niewątpliwie jest w ostatnich latach dobrej zmiany, jest niewątpliwie oczywiście zmianą generalnie nastroju, zmianą idei, zmianą intencji, zmianą kierunków działań. Widzimy jednocześnie, no z czym się ta zmiana spotyka. No spotyka się z tymi osławionymi czarnymi marszami, które są historycznymi aktami agresji. Wobec tematu życia poczętego, wobec tematu obrony życia. I widzimy, że w sytuacji, w której rząd, no właśnie, paradoksalnie, ale w sytuacji, w której rząd w ogóle nie podjął żadnych działań do tej pory związanych z ochroną życia, co się dzieje w tej sytuacji? Dzieją się historyczne akty agresji, historyczne wymarsze, przemarsze. Coraz bardziej eskalowany jest język nienawiści, coraz bardziej perwersyjne są hasła formułowane na tych marszach. Można więc zadać sobie oczywiście pytanie, to co się stanie wtedy, kiedy zaczniemy pracować nad tą ustawą? No ale powiedziałbym po prostu tak. No właśnie, skoro już się ten akt agresji przewala, przepraszam za określenie, no to w takim razie czego możemy się spodziewać? No jeszcze jakiejś kolejnej eskalacji? No być może tak, ale przecież nie możemy dać się tutaj ulec słabości, pokusie słabości, bo no wierzymy w dobrą zmianę, dlatego że wierzymy w sukces tej dobrej zmiany, wierzymy w działania, które mają służyć tej dobrej zmianie. A zatem oczekujemy odwagi, tak jak odwagi w kwestiach gospodarczych czy politycznych, oczekujemy też odwagi rządzących w tym zakresie właśnie tej ustawy czy tych ustaw, które będą służyły realnej ochronie życia poczętego. I tutaj mówię, na pewno jest obawa przed kolejną eskalacją, czy może być, na pewno może być obawa przed kolejną eskalacją tych aktów agresji, ale nie można ulec pokusie słabości. Polska nie może być narodem słabym. My, katolicy, my, Polacy, zatroskani o przyszłość naszego narodu, nie możemy okazać się tutaj słabeuszami, którzy będą ulegali tym nastrojom społecznym, bo to jest po prostu bardzo... To byłby bardzo niepokojący sygnał, to byłoby godzenie się na klęskę, a na to zgody po prostu być nie może. No dlatego trzeba ponowić apel i trzeba ponowić to życzenie, żeby rządzący, sprawujący władzę podjęli rzeczywiście działania, które będą zresztą odpowiedzią na równie potężny, chociaż nie agresywnie wyrażany, ale bardzo liczebny głos znaczącej części społeczeństwa, która domaga się właśnie zmiany ustawy w tym kierunku.
No właśnie, to jest przed nami, tak mówiąc, przed państwem polskim, przed parlamentem, no to jest początek, bo to wiadomo, że zatrzymaj aborcję, to będzie dopiero początek tej fali refleksji na temat życia, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo to będzie płynęło, prawda, od ustawodawców, prawda, bo to ustawa będzie i tak dalej, więc mi się wydaje, że to będzie bardzo ważny początek i takiej poważnej, już nie tyle dyskusji, bo już dyskusja jest zakończona, ale wyciągania wniosków na temat życia, jako ludzie, prawda, no i mówię wierzący, ale też jako też i społeczeństwo humanistyczne, bo przecież wiadomo, że danie prawa do życia jest takim podstawowym prawem człowieka, które winno być przestrzegane, prawda?
Oczywiście, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, bo my czasem dokonujemy takiej opozycji w bioetyce, że konfrontujemy ze sobą dwie etyki, etykę jakości życia, tak zwanej quality of life, która właśnie wymierza ludzkie życie w kategoriach, parametrach ekonomicznych, no i na przykład stwierdza, że to życie naznaczone wadą rozwojową, ono jest ekonomicznie nieopłacalne, dlatego trzeba po prostu to życie wyeliminować. Z drugiej strony jest etyka tak zwanej świętości życia i tutaj pojawia się od razu no taka myśl, że aha, skoro świętości życia, no to za nią mogą opowiedzieć się tylko ludzie wierzący. Otóż etyka świętości życia bywa też nazywana etyką wartości życia i ona nie jest związana z wiarą czy niewiarą w akt stworzenia. Choć oczywiście dla nas życie ludzkie jest zawsze odniesione do Boga, dla nas ludzi wierzących i ono zyskuje no szczególny, po prostu fenomenalny walor związany z tym, że każde ludzkie życie jest aktem stwórczym Boga, że jest dotknięte przez Boga, że jest właśnie to tchnienie Boga udzielone w każde z naszych istnień. ale nawet dla ludzi niewierzących, no można, mogą się oni przekonać, że to życie ludzkie ma swój wymiar przecież przekraczający wymiar czysto materialny, że to życie odwołuje się no, do pewnych właśnie prób przekraczania wymiaru doczesności, że to życie stanowi po prostu wartość samą w sobie. Ja jeszcze chciałbym może zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo można oczywiście rozpatrywać cały ten problem i cały ten konflikt na płaszczyźnie tej, o której tutaj rozmawiamy, a więc na płaszczyźnie polityczno-prawnej. Możemy mówić o konfrontacji kulturowej w zakresie właśnie dwóch kultur, kultury śmierci i kultury życia, etyki jakości życia i etyki wartości życia. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że warto zwrócić uwagę po prostu na życie konkretnego człowieka, na życie poszczególnej jednostki. Nie zapomnę, może to wyda się takim przykładem trochę jakby oderwanym od rzeczywistości, ale miałem kiedyś zaszczyt, nie waham się użyć tego słowa, świadomie używam tego słowa, miałem kiedyś zaszczyt uczestniczyć, towarzyszyć pewnej pani w ostatnich godzinach jej życia. Miałem zaszczyt udzielać jej także posługi sakramentalnej. Ona miała dwóch synów bliźniaków, którzy już byli ludźmi dorosłymi, przy czym jeden z nich zaraz po urodzeniu został zainfekowany jakąś chorobą zakaźną i rozwijał się później jako dziecko upośledzone, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Ta pani żyła z tym swoim synem, starszy, drugi syn, jego brat usamodzielnił się, skończył studia, założył rodzinę, żył własnym życiem, ona żyła ze swoim synem niepełnosprawnym, poruszającym się na wózku inwalidzkim. Miała także niepełnosprawnego, okaleczonego męża, więc w pewnym momencie miała dwóch dorosłych mężczyzn pod opieką, których musiała znosić z czwartego piętra po schodach na dół, czy też wnosić, bo nie było w tej kamienicy windy. I kiedy pamiętam, że pytałem ją w tych właśnie ostatnich chwilach o siłę, którą ona czerpie, czy czerpała w swoim życiu, przyznam się, że spodziewałem się oczywiście jako ksiądz jakiejś odpowiedzi takiej bardzo religijnej. Tymczasem ona spojrzała na mnie z uśmiechem i powiedziała, że po prostu kiedy patrzyła w oczy tego swojego syna niepełnosprawnego, kiedy widziała uśmiech w jego oczach albo jakieś zaniepokojenie, kiedy widziała prośbę skierowaną, słyszała prośbę skierowaną do niej, czy słyszała po prostu słowo mamo, mamusiu albo aniołku, bo tak się do niej też zwracał, zresztą do wiele osób się tak zwracał, to wtedy po prostu ona mówi tak, ja wiedziałam, że muszę wstać, że muszę dalej pracować, że muszę dalej żyć, bo ja mam dla kogo żyć. Ja myślę, że ci z Państwa, którzy słuchają tych słów, a którzy mają doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi upośledzonymi, z dziećmi zespołem Downa, bo o nich głównie tutaj toczy się spór w czasie tej debaty politycznej, potwierdzą, jestem o tym głęboko przekonany, że te osoby, te dzieci stanowią wielką wartość ludzkiego życia, stanowią wielką siłę napędową dla ludzkich poczynań. Są wielką siłą zarówno poszczególnych osób, poszczególnych rodzin, ale także powiedziałbym, są szczególną siłą Kościoła i dlatego musimy po prostu rzeczywiście tutaj dołożyć wszelkich starań, żeby to życie ludzkie, które jest poddane krytycznej ocenie ze strony zwolenników jakości życia, żeby to życie ocalało, żeby ono rzeczywiście stanowiło dla nas wartość, bo to życie jest wartością.
No właśnie, a jedno pytanie jeszcze na koniec, księże, profesorze. Czy to jest jakiś egzamin? Tak pytam, bo to jest wszystko tak jasne, proste, prawda? Że ja bym tutaj jakichś tam wielkich słów nie używał, że egzamin z człowieczeństwa i tak dalej, no ale z drugiej strony widzimy, jak to trudno, że jednak diabeł przeszkadza.
No proszę zauważyć, bo mówimy tutaj z jednej strony właśnie o tej ustawie, ale myślę, że warto w tym kontekście, skoro padło na początku przywołane przez ojca nazwisko pani Kai Godek, której no należy się przeogromny szacunek i chcę go tutaj publicznie wyrazić. Chcę zwrócić uwagę na wydarzenie, które ma miejsce w ostatnich dniach, 19 marca, a więc kilka dni temu Kolegium Rektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaaprobowało decyzję o wycofaniu konferencji bioetycznej z Kolegium Medicum w Bydgoszczy, które przynależy do Uniwersytetu Toruńskiego. Ta konferencja bioetyczna, która miała się odbyć bodajże w kwietniu, miała w swoim składzie między innymi także panią Kaję Godek i właśnie ze względu głównie na nią zakwestionowano tę konferencję, uznając, że ona nie ma prawa odbyć się w przestrzeni uniwersyteckiej, ponieważ uniwersytet jest miejscem na przestrzeń dyskusji naukowych, ale nie miejscem na spotkania światopoglądowo-religijne. No więc chcę zwrócić na to uwagę, że my rzeczywiście zdajemy w tej chwili egzamin nie tylko z człowieczeństwa, ale zdajemy niestety egzamin także z racjonalności. Zdajemy egzamin z pewnej kultury życia społecznego. Zdajemy egzamin, no po prostu bardzo podstawowy egzamin z tego, co znaczy być człowiekiem jako istotą rozumną i istotą dobrą, ukierunkowaną na dobro mocą swojego rozumu. Przykład tej konferencji, do której myślę, że trzeba będzie jeszcze wrócić także w naszych rozmowach, przykład właśnie tej sytuacji, która została tutaj wytworzona, jest naprawdę bardzo niepokojącym sygnałem wpisującym się w te standardy niszczenia zarówno racjonalności, dobra, jak i życia ludzkiego.
A no właśnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, księże profesorze. Pozdrawiamy gorąco i
dziękuję także serdecznie.
Liczymy na pozytywne oczywiście rozwiązanie tej sprawy, bardzo ważnej, bo
i wspieramy tych, którzy tej sprawie służą.
Oczywiście. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Dziękujemy. Szczęść Boże, do usłyszenia. Czekamy też na felieton. Dziękujemy bardzo za rozmowę.